Radziu, czy wiesz, jaki jest najprostszy sposób na to, żeby sobie zrobić siarę w całym polskim środowisku hip-hopowym?
Nie wiem, ale chętnie posłucham.
Robisz tak, robisz program o grach, prowadzisz go przez 4 lata, zapraszasz do niego Wojtka Zawadzkiego, czyli Słonia, czyli znanego hip-hopowca, rapera, przepraszam, rapera, który robi gry też.
Tak?
I zaczynasz się tak. Yo, siema, ziomale, dzisiaj będzie na luza... Co? To
faktycznie siara.
Siara troszkę, nie? No, więc tak właśnie nie będzie dzisiaj. Zapraszamy serdecznie, Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
Witamy w kolejnym odcinku.
Będzie yo, odcinek ze sporą ilością
bumerstwo
mięsa.
Będzie. Yo.
Au, 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 au.
Więc chciałem powiedzieć, że istnieje teraz nowy stan gotowości. Jest to super gotowość i my właśnie teraz znaleźliśmy się w stanie super gotowości, podobnie jak nasza ekipa produkcyjna, w związku z czym możemy zacząć program.
Ja, i mamy super gościa jeszcze, to też jest taki kolejny stan, ale to akurat jest normalna rzecz w tym programie.
Super słonia. Sorry stary, no będziemy ci robić stary. Ja wiem, że będziesz po tym wychodzić tak. Kurde, z kimś...
I dlaczego?
Ja, po co?
Ale... Słoniu, powiedz, ile tam kilometrów przejechałeś, żeby tutaj się znaleźć?
330?
130.
Plus jeszcze bramki na autostradzie, tanio nie jest, no.
Z miasta, jest z miasta Poznań, które bardzo...
Plus cena zupy.
Dokładnie, także ja o tym wszystkim będziesz miał w głowie taką refleksję. Po co mi to było?
Po co ci to było? Ja mam jeszcze takie pytanie zupełnie off-topicowe. No. Weź mi wytłumacz, bo to jest rzecz, która mnie strasznie nurtuje i od czasu, kiedy do Poznania jeździłem, za każdym razem, jak wychodziłem z chlebaka, tam zawsze stał typek i rapował. Skąd się wzięło to, że Poznań jest taką stolicą rapsów?
Wiesz co, w którymś momencie było tak, wydaje mi się, około 10 lat temu, że faktycznie ta poznańska scena się bardzo mocno zjednoczyła i że... no, bardzo duży wpływ miała scena poznańska na ogólnie polski rap. To czy jest stolicą? Nie wiem, czy jest stolicą, bo jest, wiesz, pełno składów na Śląsku, jest pełno składów w Warszawie, no w całej Polsce są składy. To czy jest stolicą? Nie wiem. Natomiast był taki moment mocnego zjednoczenia. To, co na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, czego mi odrobinę brakuje, to odrobinę świeżej krwi, żeby było więcej małolatów, którzy się gdzieś tam wybijają.
Zanim przejdziemy do mięsa,
to opowiedz, mięso w programie.
Opowiedz troszeczkę o sobie, skąd się wziąłeś w Giereczkowie, bo się wziąłeś w tym Giereczkowie i skąd się wziąłeś w hip-hopach też, bo wiesz, to jest program młodzieżowy, nas oglądają młodzi ludzie, to nie jest prawda, oglądają nas głównie ludzie z branży oraz nasi rodzice, więc mów takim językiem, żeby zrozumieli.
Okej, to pozdrawiam wszystkich rodziców naszych. Wiesz co, w rapie się wziąłem z lat, nie wiem, jeszcze 90. za mało lata byłem w tym pierwszym, w pokoleniu tej pierwszej fali, chociaż może nie, w pierwszej fali był Leroy i starsi ode mnie, tak więc ja byłem w tej drugiej fali małolatów, którzy już słuchali pierwszych nagrywek polskich.
Tak, ja z pisaniem o giereczkach też byłem w drugiej fali.
Tak?
Serio, tak. No to później ci opowiem.
Okej, więc stąd się wziąłem po prostu, ja za bardzo nic nie umiem robić, tak więc...
o grach umiem pisać.
Więc poszło dokładnie, więc tylko i wyłącznie na to postawiłem w którymś momencie, bo jakby wiedziałem, że no, naukowcem nie zostanę. Tak więc stąd się wziąłem w rapie, skąd się wziąłem w grach. Ja w zasadzie gram od czasu, kiedy mogę powiedzieć, od kiedy pamiętam, ponieważ jak byłem dzieciakiem, pierwszym komputerem na osiedlu był Commodore.
Yes! No.
Więc graliśmy w 6-4, później była fala Amig, więc tam mój sąsiad
swoje
miał
chłopaki,
Amiga 500.
Poznań dobre miasto. No.
Amiga 500, później w tym samym czasie były, wiesz, Pegasusy i tak dalej. Tak więc ja byłem w tej pierwszej fali dokładnie uderzeniowej, kiedy człowieku jeszcze, wiesz, było nastawianie głowicy przy komodorcu.
Pamiętasz ten taki tytuł, pierwszy tytuł, ta taka pierwsza gra, która powiedziała...
Oczywiście, no. Ja w ogóle wiem, jaka była pierwsza gra, w którą faktycznie grałem. To nie była może pierwsza miłość, ale pierwsza gra, w którą grałem w ogóle, to było na Spectrum ZX i to było u znajomych moich rodziców. Ja miałem wtedy lat, nie wiem, 6.
Coś takiego.
Ja to dosłownie ledwo pamiętam i grałem we Frogera.
We Frogera?
Tak. I pamiętam generalnie, pamiętam o co w tym chodziło i
co,
jakie to było.
Ulicę?
Tak, dokładnie. I pamiętam w ogóle, kiedy wiesz, jakby siedziałem przy tym joysticku i patrzyłem na to, że patrzyłem.
Ruch się przekłada.
Tak, że to się przekłada. Mój mózg wyszedł z pokoju, nie? Poszedł sobie na ćmika, na balkon mózg, nie? Musiał się uspokoić, bo
nie był w stanie zrozumieć.
Tak, ja dostałem, tak, tak. A chwilę później, jak już, wiesz, przyszły, pamiętacie tę gierkę Goblins, później no, były, no, wiecie, Wolfensteiny i tak dalej. Pierwszą taką miłością prawdziwą chyba, tak mi się wydaje, że to był Doom 2 u mojego kuzyna Grześka, którego bardzo gorąco pozdrawiam.
Pozdrawiamy cię, Grzesiek.
I to był Doom 2, i razem z
singlu? W singlu graliście tak na dwóch, czy...
Nie, no, w dwójce była możliwość
multi
kooperacji.
Było. Nie, ale można było multi grać, no też wiesz.
Okay, to nie, to było na singlu.
A oprócz tego, przepraszam, była możliwość kooperacji w Doomie, którą przerobili wszyscy młodzi ludzie w tamtych czasach.
Jedna osoba
na klawiaturze, a druga na myszce.
Okej, okay, tak. To
Koop.
Koop. To wy pamiętacie taką gierkę High Octane?
Tak.
To w High Octanie, tak, dokładnie.
Bardzo fajne,
dokładnie, zajebiste. To my w High Octanie graliśmy, że jeden był na działku, a drugi sterował.
Ja w X-Winga tak grałem, że ja sterowałem statkiem, a kolega był R2-D2 i on obsługiwał z kolei wszystkie.
Tak. To ja byłem od broni, ja na wieżyczce siedziałem, a znajomy
wszyscy
prowadził.
Wszyscy grali w koopa w ten sam sposób. Tak.
Dla mnie to faktycznie Wolfenstein to był taka gra, która jakby sprawiła, że też wyszedłem na ćmika.
A on nie pali jeszcze, do tego dodajmy. Okay.
Tak. Ale ta najwcześniejsze to tam River Ride i ewentualnie Street Rod jeszcze.
Czyli masz bardzo taką szlachetną, dobre wykształcenie gamingowe, takie...
Klasyczne wykształcenie gamingowe.
I oldie wykształcenie.
Tak. Dodatkowo, wiesz, wychodziły wtedy jeszcze, wiesz, gazety, wychodził, to się jeszcze chyba wtedy Top Secret nazywało, później tak, się Secret Service nazywało.
To było drugie pismo osobne, jeszcze to było pismo Gambler takie.
A powiedz, a to nie było Top Secret, nie przerodził się w Secret Service?
To jest dużo bardziej skomplikowane. Pewne osoby się tam, owszem, odłączyły od Top Secretu.
Rotacje w redakcji.
Ale generalnie to były dwa różne pisma. Okay,
okay. Świat gier komputerowych, no tak, reset.
Tak, dokładnie.
Ja byłem tam właśnie wtedy.
Dobra, no to wiesz co, to ja czytałem to. Był jeszcze Bajtek?
Był Bajtek.
Ale Bajtek to był bardziej taki hardware'owo, taki
Bajtek był
dla informatyków.
Dla informatyków, dokładnie.
Bajtek był dla rodziców i tych, którzy nas oglądają.
Nawiasem mówiąc, pierwszym redaktorem naczelnym, o ile pamiętam, Bajtka, był nikt inny, jak nasz jeden z słynnych prezydentów, Kwaśniewski Aleksander.
To z jego inicjatywy jakby tam gdzieś...
Tak, powstał w ogóle, Bajtek powstał z jego inicjatywy, tak, dokładnie.
Tak, on tam bardzo pomógł, jakby od strony politycznej.
On był ministrem, widzisz, to raz mi ci przekażę.
Młodzieży. Ministrem do spraw młodzieży, coś takiego.
Coś takiego, kultury...
Ministrem odzieży.
Chociaż przy tym jakby nazwisku można z Ulandem, w innym ministerstwie pogadać, ale to były
stare czasy. Nie, ale był ministrem zdrowia i sportu, coś takiego i tam w związku z tym...
No, wszystko było w tamtych czasach reglamentowane.
Dziwne rzeczy się działy.
Trzeba
minister
było
odzieży, jak się ubrać do 07?
No, żeby nie zaplątać się w sweter.
Tak, dokładnie.
A historii tego swetra i tak nie zrozumiesz.
Dokładnie.
Dobra, czyli tak, dobre wykształcenie, dobra prasa giereczkowa, czyli jesteś takim naprawdę dobrze wykształconym młodym człowiekiem grającym.
Siedziałem w tym mocno w sumie przez całe życie i nawet jeżeli, wiesz, później było tak, że na przykład miałem zawsze słabsze komputery niż faktycznie były na rynku potrzebne do najnowszych gier, tak więc zawsze ja miałem, wiesz, nie wiem, 4, 8, 6, a Wiara już Pentiumy kupowała, więc wiesz, ja raczej natrabiałem wszystkie rzeczy sprzed lat, bo na najnowsze gry nie miałem sprzętu. Tak więc to i tak zawsze w tym siedziałem, bo i tak zawsze czytałem gazety, patrzyłem, wiesz, miałem kumpli, którzy grali, wiesz, człowieku w jakieś gierki, to i tak zawsze przez ramię się chodziło do niego i dobra, a skręć tu, a co tu jest, ło, wiesz, i tak zawsze...
Gombosy tego nigdy dosyć, jak tak więc... klasyk polskiego hip-hopu.
Tak więc wiesz co, my mamy, mam tak, że jakby dostałem od chłopaków jakąś ofertę, żeby coś samemu zrobić i to nie miała być oferta tylko i wyłącznie marketingowa, że ja będę tylko i wyłącznie twarzą tego, tylko gdzieś starał się wziąć w tym czynny udział, to zgodziłem się, przemyślałem to i dosyć szybko w to wszedłem, ponieważ stwierdziłem, że chciałbym coś stworzyć, to jest jakby... kolejne medium poza rapem, czyli mogę ze słów zbudować historię, którą ktoś, nie wiem, widzi w swojej głowie. Mogę coś dać od siebie do jakiegoś uniwersum stworzonego. To jest bardzo ciekawe i jestem przykładowo, dlaczego mnie to zainteresowało, ponieważ jestem fanem dobrze napisanych gier. Granie musi dla mnie morderczo wyglądać jakkolwiek, nie musi mieć jakichś, nie wiem, wymyślnych mechanik.
Ty jesteś story guy'em.
Chciałbym po prostu mieć
opowieść.
Fajną jakąś opowieść. Później oczywiście podczas powstawiania gry, pisania, wiesz, nie wiem, dialogów i tak dalej, rozpisywania jakichś umiejętności, lokacji. Moje skrzydła zostały bardzo szybko podcięte, ponieważ przyszedł pan informatyk i powiedział, no dokładnie, i powiedział, nie, posłuchaj, tak nie może
tak
być,
się nie, da.
Nie da się, tak, więc nagle, wiesz, rozpisałem, nie wiem, coś na 4 strony i nagle zostaje mi jedna strona. I jest, no okej, okay, dobra, to może kiedyś.
Dobra, no w ogóle jak wyglądała jakby początki pracy, bo rozumiem, że teraz mówimy o micie, czyli jeszcze o tym pierwszym micie, no, tak?
Bo jeszcze muzyka jest bardzo istotna.
Nie o książce, to jest książka czy komiks?
Tak, to jest książka.
Książka. No nie, rzeczywiście, żeście zbudowali świat tego mita.
Wiesz co, że... tak, no staramy się zbudować generalnie ten świat, znaczy już jest zbudowany, tylko teraz staramy się go jakkolwiek wypromować.
Opowiedz jeszcze o tych początkach przy micie i bardzo mnie interesuje właśnie twoje zderzenie się z game devem, ponieważ akurat to jest materia bardzo mi bliska.
Facet wychowany na grach.
Wiem, że masz swoje
wiele tytułów
i nagle trafiasz do mięsa, dosłownie, tak? Do meat grindera nawet bym powiedział,
dokładnie,
bardziej.
Tak, dokładnie.
No jak to wyglądało?
No game dev to jest meat grinder. Tutaj nie ma się co oszukiwać. To jest bardzo, bardzo trudna branża i pomimo to, że mam doświadczenie jako, nazwijmy to wprost, przedsiębiorca / artysta, czyli to, co stworzę, zostaje nagrane, zostaje sprzedane na krążku. Widzę drogę pomiędzy ja, middle guy i półka w Empiku. Znam tą drogę, to jednak ta droga to jest zupełnie inna para kaloszy.
To jest
naprawdę ciężki orzech do zgryzienia.
Co cię najbardziej zaskoczyło?
Ale to jest bardzo, bardzo w ogóle fajny proces, prawda? Że jesteś człowiekiem, który no jakby zna ten biznes rozrywkowy, bo to też jest rozrywka gry, to też jest rozrywka od strony fonografii, tak? Czyli po prostu wiesz, jak trudno jest się przebić, wybić, jak trudno zarobić w ogóle pieniądze jako artysta muzyk.
Tak, dokładnie.
Pomijając już jakby pandemię. I teraz dochodzi kolejna gałąź, tak? Czyli game dev. Gdzie jest ta podstawowa różnica? Bo tutaj mam pomysł i tworzę płytę i tutaj też mam pomysł i tworzę grę.
Wiesz co, podstawowa różnica jest w ilości czynnika ludzkiego, ponieważ w muzyce mam tak, że jeżeli ja dostaję beat od producenta, to ja piszę kawałek pod beat, powiedzmy, idę do studia, nagrywam kawałek i wysyłam z powrotem wokale do producenta. Tak więc między mną a skończonym produktem
jest
bardzo blisko, ponieważ jeżeli ktoś da, dlaczego powiedziałem czynnik ludzki, jeżeli ktoś da ciała, to nie wiem, gość ze studia zachorował i nie wysłał wokali. Gość, który robi mix mastering, nie wiem, miał pogrzeb i człowieku nie zdołał mi na termin podesłać wokali dobrze zmontowanych. To są pojedyncze dosłownie osoby, które gdzieś dają ciała. Kolejne osoby, które dochodzą do tego, to jest pan w tłoczni, który mi wytłoczy krążek i teraz dostaje to kolejny pan, który to wstawia gdzieś tam na półki.
Się nagle
i to jest bardzo prosta droga. Tak naprawdę to jest bardzo...
Mało osób po drodze, tak?
Ja siedząc w środku, pomimo to, że dookoła mnie jest, nazwijmy to wianuszkiem osób, które się zajmują, nie wiem,
produkcją,
marketingiem, wszystkim innym i tak dalej, to człowieku, pomimo to, że gdzieś tam są tego typu punkty dookoła mnie, to jest bardzo... ale to jest proste, no nie oszukujmy się, to nie jest fizyka kwantowa.
Można dosłownie.
Jestem twórcą i tworzywem, a w game devie, ale nie jest tworzywem.
Mało tego, jest jeszcze kwestia tego, że w momencie, kiedy dochodzi programista, dochodzi ktoś, kto wstawia tekst, dochodzi level designer, grafik, czynnik ludzki zaczyna tutaj się sypać, ponieważ masz...
nie jedną osobę, która rzeźbi, tylko 4
dokładnie.
Na przykład.
I człowieku... Kwestia tego, że my jesteśmy indykiem. To jest małe studio, gdzie naprawdę jest bardzo mało osób, które się zajmują tym. Dlatego wszelkiego rodzaju, nie wiem, kapy, rzeczy, które były, do tego dojdziemy. Każde faux pas, które popełniliśmy, wchodząc do tego biznesu, i błędy, to są błędy, na których się uczyliśmy. Jest ta książka Krew, Pot i Piksele. w pierwszym zdaniu, czy w pierwszym, na pierwszej stronie jest napisane, że gość, nie pamiętam, to był chyba Pillars of Eternity, to był pierwszy chyba rozdział. I gość, który daje wywiad autorowi książki, mówi, że miałem pod sobą mały zespół, 200 osób. I człowieku, mówisz tej 200 osób, mały to zespół. Mały zespół to... Wiesz, o co chodzi, nie? To nie wiem, czy to było ironiczne.
Ironicznie. Wiesz co? Na pewno ironicznie, bo 200 osób to już są duże firmy.
To jest potężny...
Ile jest u was? Przepraszam, ci będzie słowo. 10?
Od kilku, 20? Od kilku do kilkunastu. Mhm. Ponieważ jest kwestia tego, co się w danym czasie tak dzieje, tak więc to jest od kilku do kilkunastu osób i fakt, że w ogóle zbudowaliśmy pierwszą grę w tak w sumie krótkim czasie z tak małą ilością osób, ze szczątkową wiedzą, ponieważ były osoby, które miały wiedzę wyniesioną na przykład, nie wiem, gdzieś tam ze studiów i tak dalej, to wszystko to jest wiatr w oczy.
Czyli
co robisz, to jest wiatr w oczy. Jeżeli myślisz, że okej, dobra, to posłuchajcie, to tutaj mamy taką mechanikę i tutaj się będą drzwi otwierać w obydwie strony i tak dalej, okej, to będzie na czwartek, czyli w piątek możemy zacząć promować, że wchodzi nowa... Nie, kochany.
Kochany, może
wejdzie.
My się
zdzwonimy w przyszły czwartek i może w drzwiach będzie klamka. I jest takie...
Robiliście drzwi otwierane takie? Wyście zwariowali? To ja wam od razu wytłumaczę, że w grach nie robi się drzwi, które się otwierają ze skrzydłem, ponieważ jest to absolutna masakra dla każdej sztucznej inteligencji, która ma te drzwi obsłużyć. W związku z czym się robi takie odsuwane. Wtedy jest łatwo.
Czyli powiedzmy to tak, jakby ujmijmy to puentą, że czułeś się trochę jak taki słoń w składzie porcelany.
Oj, bardzo... Tak, dokładnie, nie? Wiesz co, nazwałbym to słoń z migreną w składzie porcelany, bo wiesz... Ogólnie okres crunchu, przykładowo przedpremierowego, wyglądał w ten sposób, że no zespół nie miał życia. Po prostu no nie ma.
Stawał, pracował.
Tak, dokładnie, nie? Spanie w robocie niemalże, dosłownie, co po niektórzy. Więc wiesz, to są rzeczy mocno obciążające psychicznie. To są, tutaj się dlatego mówię, czynnik ludzki cały czas, ponieważ to są rzeczy, które obciążają cię psychicznie. To są rzeczy, które działają na ciebie, że jeżeli coś robisz, poświęcasz czemuś ileś tygodni, miesięcy swojego życia, a efekt końcowy nie jest dla ciebie zadowalający, to pierwsze pytanie, jakie sobie zadajesz, to po jakiego grzyba ja to robiłem?
No właśnie, dlaczego nie miałeś tak nikogo, jest? Co ci powiedział, słoń, co ty robisz, po co ci? Graj ty sobie w te gry, wydawaj te pieniądze, które zarabiasz na koncertach.
Czy ja miałem coś takiego? Jestem pierwszą osobą, która to mówi. Do okay. siebie.
Do siebie.
Do siebie, ponieważ jestem tego nauczony, samokrytyki na najwyższym poziomie, jaki istnieje.
Pokora,
przy tworzeniu.
Ciężka praca.
No po prostu, nie? Mhm. Ogólnie możesz... Są przykłady, człowieku, nie wiem, sportowców, którzy się rodzą, mają, nie wiem, jakąś gęstość mięśni, włókien i mają predyspozycję do tego, żeby skakać, więc będą zajebiste wsady robić w koszu, ale jeżeli, mordo, nie wstajesz codziennie rano na te treningi, to ten wyskok ci nic nie da.
Nic nie da.
Totalnie nic i ty zmarnujesz talent. Tak więc ja jestem nauczony po prostu roboty. To jest praca. Wstajesz, zapieprzasz i jak skończysz, to sobie robisz wolne. I w niektórych przypadkach jest tak, że nie ma wolnego, nie? Że po prostu no...
Nie ma kiedy.
Tak, nie ma kiedy. A w momencie, kiedy ja gram koncerty, jestem w trasie, no to ja w piątek o godzinie powiedzmy 10, 11 wsiadam w auto i mnie już nie ma.
Jaką ty miałeś w ogóle rolę jakby przy Micie? Byłeś narrative designerem?
Wiesz co, ja przy Micie rozpisałem kilka rzeczy. Miałem rozpisane mechaniki, które chciałem wprowadzić.
I troszeczkę game designu?
Tak, odrobinę game designu, to na pewno marketing, na pewno i to nie marketing.
Wiadomo, marketing.
Znaczy nie chodzi już nawet marketing o świecenie może twarzą, tylko kwestia właśnie mojego doświadczenia jako... Ja nie jestem w żadnej wytwórni, ja mam wytwórnię, tak więc kwestia zbudowania czegoś od strony, okej, musimy mieć to i to, jesteśmy w stanie to postawić, to będzie stało tu na półce, to będzie tu, tak więc nazwijmy to jakieś zaplecze logistyczne, więc byłem jakby w odrobinie częścią każdego działu, który był. Tak mogę powiedzieć. Oczywiście w momencie, kiedy dochodziło do działu jakiegokolwiek technicznego, to,
no to
nie wchodziłem tam, bo to już było zbyt dużo.
Nie? Ale mówię, tutaj mi się to spina, bo ty wywodzisz się z takiego gatunku muzycznego, gdzie też trzeba pokazać ten charakter, twardość tego charakteru i rozpychać się właściwie.
Wiesz co, no, czym jest mówienie w kawałku o sobie, że wejdę i jestem najlepszy i tak dalej, i publiczne mierzenie sobie genitaliów? Czym jest to w porównaniu do tego, że rozmawiasz z gościem przez telefon, którego prosisz czwarty raz, bo już czwarty raz przesunął termin oddania jakiegoś zadania i on ci mówi: ej, posłuchaj, nie dam rady, to jest za dużo dla mnie, bo moje życie prywatne, bo mam cztery inne rzeczy, nie jestem w stanie tego ogarnąć. I ty nagle ja zostaję z telefonem w ręku i jest, okej, to jest lepienie dziury, rzeźbienie...
Wiadomo w czym, w ekskremencinach.
Dokładnie. I człowieku, masz coś takiego, że jak ci się zdaje, to pierwszy, drugi, trzeci raz, to masz coś takiego: okej, dobra, to ja znam tego, dobra, to zadzwonię, tu mam znajomych, tu jest ktoś tam. Ale kiedy masz pół roku czegoś takiego w oczy, no to już nie masz takiego nastroju jak przy pierwszych trzech f***ach. Masz, człowieku, ciężkie bagno na głowie, bo masz wrażenie, że wszystko, co robisz, każdy domek z kart, który postawisz,
się sypie.
Każdy. Więc to jest ogólnie, to jest bardzo ciężkie i w ogóle bardzo mocno zmieniłem podejście w ogóle do gier, do rynku gier, do tego, czego...
Zrozumiałeś.
Do tego, co oczekuję jakby od gier i tak naprawdę...
I od twórców też?
Przede wszystkim. Wiesz co, bardzo mocno zmieniłem... Kiedyś chyba tak miałem, znaczy miałem tak zero-jedynkowo, to jest krap, to jest krap.
A teraz dostaję, ile tam jest w pracy tak, włożonej.
Jak widzę, że coś jest krapem, to zaczynam rozumieć, okej,
okay,
podejrzewam, że nie mieli budżetu na to, podejrzewam, że udziałowcy ich gonili z terminem, że musi być zrobione i tak dalej. I jestem w stanie po prostu więcej wybaczyć, to bez dwóch zdań.
To jest świetna klamra na tę część rozmowy. Wrócimy do tego tematu po przerwie. A teraz jest przerwa na wiecie co?
Na pieniądze.
Masełko. Nacieramy się masłem teraz.
Tak jest. Wracamy za moment. Wracamy oczywiście po przerwie. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz, a naszym gościem jest Wojciech Zawadzki.
Czyli Słoń.
Słoń. O, serduszko!
Serduszko! Koreańskie
serduszko. Ja ostatnio dopiero zrozumiałem, co to jest.
Okay.
Nigdy nie wiedziałem. Ja tak patrzę i mówię... Tej!
No i zobacz, jak to jest właśnie. No to jest człowiek z lat 80. To jest ta kultura i to jest wychowanie. Dzień
moje
po urodzinach.
Dzieci.
Dzień po urodzinach i zobacz,
dzień
w jakiej
po
formie.
Urodzinach wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego.
Tak, nie składaliśmy, bardzo. Więc składamy.
Dziękuję bardzo.
Drugą część programu zaczynamy od życzeń.
Oraz sernika. Człowieku.
Rodzynki?
Jestem za rodzynkami, no.
Dobrze. Komodorowiec i lubi rodzynki. Polubimy się.
Ja mam zdanie odrębne a propos rodzynek.
Dlatego się nie lubimy.
Dokładnie.
Okay.
I prowadzimy razem program.
Ale to słuchaj, wiesz.
Zróbmy jeszcze.
Pamiętaj.
Czas zupy, pomidorówka.
Tylko z ryżem.
No. Tylko, wiadomo.
Dobrze.
Okay. Szczerze?
Kluski?
Obojętnie jest mi to.
No dobrze.
Jedliście kiedyś z ryżem i z makaronem?
Naraz?
Nie.
Nigdy nie robiłem takiej...
Muszę sobie zjeść z takim makaronem.
Nigdy nie
ryżowym.
Byłem tak odważny.
No serio, dobra. Ale do tego chleb, bo się nie najesz, co?
Ale w ogóle zupa z chlebem, dobra rzecz. No. Pogadaliśmy sobie o jedzeniu, pogadaliśmy sobie o pomidorówce, pogadajmy jeszcze troszeczkę o mięsie. No. Mhm. Czy ty jesteś Tybijczyk?
Bo ja nie jestem,
jest
w ogóle nie jestem Tybijczykiem. Mój przyjaciel bardzo mocno rąbał jeszcze przed Tibią, kiedyś była taka gierka, która się nazywała Ragnarok. I rąbał w Ragnaroka przez dłuższy czas. Później wjechała fala do Polski Tibi. Nie grałem osobiście w Tibie. Chłopaki ode mnie grały w Tibie. Rozmawialiśmy, jakiego... Wiecie, w ogóle była kwestia tego, jaką chcielibyśmy grę zrobić i w jaką niszę uderzyć i co zrobić. Tak więc oni mocno... Po prostu oni... To są Tibijczycy, no.
I oni chcieli zrobić swoją Tibię, tylko single.
Tak. Znaczy, wiesz co, no naszym celem było i gdzieś cały czas jest ten multi, tylko no mówię, rzeczy, które się
replikacja,
dzieją...
tak, ja wiem. Rzeczy, robienie multi nie jest proste.
No nie, nie, nie jest. Nie. Robienie singla to jest taki lekki koszmar.
Zróbmy grę, niech to będzie RPG, a potem MMORPG.
A potem MMORPG.
No, najłatwiej się robi.
Mieliśmy jednego gościa, dokładnie, któremu się to udało. I ich pierwsza gra rzeczywiście jest MMORPG przeglądarkowym, które odniosło sukces, ale taka osoba jest pewnie jedna albo dwie na świecie. Więc...
Tak, dokładnie, dokładnie.
Bardzo... Może pokażmy od razu właśnie, przy okazji rozmowy oczywiście.
Bo to jest za chwileczkę... planszuwa, to jest książka.
Gadamy ja sobie jeszcze, o świecie.
Ja poproszę
to jest PC.
Tak jest.
Tak, tutaj jeszcze możemy zaprezentować, proszę bardzo. Jestem tak jest. Prezenterem, gdyż ładnie prezentuję.
Bardzo ładnie prezentuję.
Bardzo ładnie prezentuję, dziękuję.
Bym tak zostawił, żebyś postawił tak okładeczką, tak żeby otworzył, było widać.
Tak, że zobaczcie, że to jest w środku. Bo tak, bo teraz się troszeczkę pociśniemy. No. Bo pewną rzeczą, która była podobna pomiędzy Tibią a Mitem, kiedy Mit wyszedł, to było to, że Mit nie miał dźwięku, jak wyszedł. Przynajmniej tam części dźwięków nie było.
Tak, tak był. I to była jedna z rzeczy, która się jakby zmieniła, mówiąc szczerze, w dzień premiery.
W dzień premiery, żeście dopatrzowali.
Tak, bo my o tym rozmawialiśmy przed tym i ja mówię, posłuchajcie, no to ja się w takim razie nie wypowiadam, bo nie jestem Tibijczykiem, więc nie wypowiadam się na ten temat.
Czyli to było zamierzone takie mrugnięcie okiem do Tibijczyków?
To było na początku tak, to było typowo tibijskie, po czym ludzie jakby na to...
Nie odebrali tego
w ten sposób i powiedzieli, okej, dobra, muszą być dźwięki, no to dobra, no to w takim razie wjeżdżamy w dźwięk, no to nie ma się co zastanawiać. To był odzew od naszego najsilniejszego fanbase'u, więc mówimy, dobra, spoko, nie? Ale nie zakładaliśmy tego, tak więc to jest coś, co się zmieniło, nie?
Premiera była trudna. Jak nas wszystkich.
Dyplomatycznie.
Bardzo mi się dyplomatyczny
parsk.
No dobra, ale właśnie wiesz co, bo jakby macie 77 pozytywnych na Steamie, co jest w sumie bardzo dobrym wynikiem. To nie jest zły wynik. Oczywiście każdy chciałby mieć tam te 80+, no, i tak dalej, ale 77% to już są gry, które ludzie kupują. I
7/10, tak?
7, no więcej, prawie 8/10.
Dokładnie.
To jest solidna ocena bardzo.
I wyciągnęliście to.
Co prawda tych ocen jest cały czas jeszcze tam niewiele, więc ciekawe, ile to jest waszych, ale...
Nie, wiesz co, przede wszystkim tej ostatnią rzeczą, jeżeli o to mówimy, to powiem ci tak, ostatnią rzeczą, i to mówię do wszystkich w tą kamerę, do wszystkich twórców czegokolwiek, czy to będzie content na Instagramie, czy to będzie muzyka i tak dalej, kupowanie człowieku lajków, ocen, followersów, czegokolwiek, to jest największy strzał w
kolano.
Dlaczego właściwie? Jaki jest taki...
Ponieważ, okej, dobra, jeżeli masz 1000 followersów i masz powiedzmy sklep ze swoją powiedzmy muzyką, marką odzieżową, czegokolwiek, jeżeli masz 1000 followersów, to ty docierasz swoimi postami do 100. Z tych 100 10 kupi. Mhm. Jeżeli ty sobie zaburzysz generalnie 1000 prawdziwych osób, do których dotarłeś, czyli prawdziwych swoich fanów, którzy będą chcieli cię obserwować dla tego, co masz do zaoferowania ludziom, i kupisz sobie kolejne 2000, to dotrzesz do jeszcze mniejszej ilości swoich generalnie fanów.
Organiczne.
Tylko będziesz to rozmywać organicznie i to wszystko jest... To jest bez sensu działanie. A co mi z tego, że ja mogę w tym momencie kupić sobie tej, nie wiem, na Allegro 2 miliony obserwujących człowieku z całego świata, którzy będą mnie followować, i ktoś powie, wow, to słoń ma 2 miliony followersów, tej, i co mi z tych generalnie lajków?
Co z nich przyjdzie, skoro one się konwertują?
Dokładnie, komentarze w języku, którego nikt w Polsce generalnie nie rozumie i tak dalej, tej, po co mi to? To jest wszystko bez sensu. To nie istnieje. I na przykład wiecie co, to jest... W rozrywce, bo jakby siedzicie w rozrywce, zrobienie z kogoś gwiazdy, której nikt nie słucha, jest taka historia jednej z polskich gwiazd muzyki popowej, która zresztą miała też dosyć duży angaż w telewizji, która wielki sukces, rotacja w radiu, pojechała na trasę, która została odwołana, bo tam było po 17 biletów kupione. To jest weryfikacja. Po kiego ci ten fame, skoro generalnie sprzedajesz 17 biletów na koncert? Idź do haty.
Tutaj mamy przykład artysty.
W ogóle nie, ja się chciałem, nie, jest temat przykład, muzyki, to wiesz, też chciałem poruszyć.
To jest przykład artysty, którego nie gra radio, a myślę, że przychodzi więcej osób na koncerty, tak?
Tak, no przychodzą.
No, jest więcej niż 17, prawda? No,
tak, tak. Aczkolwiek rekordem jest chyba 7.
7?
Tak. No, tak, ludzie mi pomoże. pomogli mi dojść do pokoju, to była po prostu domówka, nie? I ja się wyłączyłem razem z nimi w pracy po prostu, więc zaprowadzili mnie.
Najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu, to był koncert, na którym byli, ja się zawsze śmieję, wszyscy fani tego zespołu z całego kraju, czy to był zespół KMFDM, pozdrawiam wszystkich fanów KMFDM z Polski, pewnie trzech. Okay. Były trzy osoby. Żartuję, no było też pewnie z siedem. Ale pogo było robione na siedem osób.
A w drugą stronę, największy koncert?
Wiesz co, nie wiem, to pewnie było jakieś granie kilkunastotysięczne, festiwal, Juvenalia, serio, nie wiem ile tam było, nie wiem ile było najwięcej osób, nie?
Trochę sprzedajmy tę grę, faktycznie, bo myślę,
no właśnie, bo ten mit się rozrósł, tak? Mit jest na gra, tak dalej, tutaj tak? Książka, tutaj tak. W ogóle nie chcę wysypywać, ale z tego można byłoby wysypać.
Natomiast to jest cały duży projekt, gra to jest punkt wyjścia, tak. a chcecie to rozbudować.
Chcemy to rozbudować, dlatego właśnie w tym momencie cały czas, tak jak tutaj rozmawiamy, trwa zbiórka na kolejną grę. Mogę się pochwalić jedną rzeczą, to mogę powiedzieć, z reguły się nie chwalę. Ale się mogę pochwalić, zrobiliśmy rekord polski zbiórkowy. Tak, dokładnie o to. Podejrzewam, że w planszówkach Cthulhu jest nie do przebicia, bo oni tam jakąś chorą kwotę ukulali i gratuluję sukcesu. Mega się cieszę, że komuś na rodzimę i w scenie wychodzą tego typu rzeczy. Natomiast sukcesem, który mamy rekord polski na zbiórkę gry komputerowej, to było właśnie na Wspieram to był pierwszy mit. Mam nadzieję, że teraz będzie porównywalnie duży sukces, przynajmniej może się do tego zbliżymy, tak więc teraz przechodzimy.
To jest karcianeczka, tak?
To jest karcianka, dokładnie.
Okej, a mit oryginalnie to jest gra komputerowa.
Komputerowa, RPG.
W takim pixel artowym stylu, tak. Jest to RPG.
Tak, muszę powiedzieć, że jakkolwiek ja nie jestem mega fanem pixel artów, bo pixel art jest zwykle metro, ona jest fajna, ona ma taki, znaczy jest na maksa retro.
Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony mogę pochwalić grafika, który to robił u Łukasza Kapuścińskiego, który zrobił przekozacką robotę, który ma szeroki wachlarz umiejętności graficznych, ponieważ przekrój grafik, który ten gość robi, jest naprawdę imponujący i to, że on zrobił nam pierwsze dwie prace dla nas i my totalnie człowieku powiedzieliśmy wow, co, ale to. Kot. Mhm. Tak więc to jest w dużej mierze na pewno jego robota. Dostawał wolną rękę i po prostu masz, Łukasz, tutaj pomysły i zniszcz, rób co uważasz i faktycznie tak było. Tak więc to jest to. O co było jeszcze pytanie? Wiesz co, biorąc pod uwagę to, ten pixel art mniej lub bardziej się cały czas gdzieś tam kręci, jeżeli chodzi o
stylistykę.
O stylistykę, bo biorąc pod uwagę boomer shootery, które teraz wracają. Skoro to wraca i ludzie w to inwestują i są gry, które zarabiają na tym, to znaczy, że ktoś za to płaci. A ja lubię boomer shootery.
Ja lubię pieniądze. Przepraszam, chciałem to. Ale poczekaj.
Ja nie.
To jest znak, że to następny.
Nienawidzę pieniędzy.
Pieniądze są. Robię tego dla pieniędzy. Pieniądze są najgorsze. Tak. Jak gracze, pamiętajcie. Czy to znaczy, że, przepraszam, będzie kolejny mit, który będzie boomer shooterem?
Kontynuacją tego, i to jest zbiórka, która teraz trwa, to jest boomer shooter. Zbieramy teraz na FPS-a, który jest.
A w to zagram, no.
Dokładnie, stricte kierowany w właśnie w fanów, aczkolwiek nie tylko, ponieważ mamy odzew też, że wśród małolatów to jest dla nich fajne jest cofnięcie się do czegoś i sprawdzenie początku. Tym bardziej, że przykładowo, jeżeli popatrzycie sobie ogólnie na przekrój społeczeństwa i na to, jak wygląda życie kulturalne, to kultura bardzo często zatacza kręgi. Widać to przykładowo w modzie. Nagle nasze roczniki patrzą na szczonów w wieku, wiesz co, 20 lat i oni nagle zaczynają nosić spodnie, które wyglądają jak lenary. I masz coś lenary. Takiego, kurde gościu, wiesz, to było jak ja byłem w podstawówce. Oni wyglądają jak
piramidy. Jak piramidy wrócą, to się zaczniemy martwić.
Tak,
dobra?
Tak, dokładnie. No.
Tak. No, to jest całe.
Mokasyny z frędzlami.
Cała ta stylistyka Stranger Things.
Moje ulubione to były te takie spodenki jeansowe z takimi tutaj sznureczkami na o Jezus Maria.
Jak się okazuje, wyrzucanie rzeczy z szafy to nie jest dobry pomysł, bo to wraca.
One wracają. No i tak samo wróciło teraz tak? Boomer Shooterami. Jestem w ogóle, wiesz co, nie jesteś pierwszym artystą, który stwierdził, wejdę w giereczki, nie? I tam będę coś robił w grach. Są tacy pisarze, którzy też próbowali sił i zwykle To są osoby...
Nigdy nic nie czytałem związanego chyba z gamingiem, poza jakimiś rzeczami, że tak powiem, bardziej branżowymi.
Bardziej albo... to w drugą stronę, jeśli, że wiesz, mają swoje jakieś dzieło i chcą z tego zrobić grę, tak? No takich gier teraz mamy parę.
No jest kilka...
To powstaje teraz chociażby, no nie, Inquisitor chociażby.
Są one osadzone jakby, no faktycznie, też...
Faktycznie.
Ale też są na bazie jakby osadzone, no takiej klasyki,
znaczy,
tak?
Ja myślałem akurat bardziej przykład, w tym momencie, tak? O Game Decku i o przygodzie Marcina Przybyłka z Game Decku. Ale która nie była taka... Znaczy też była trudna, tak jak twoja, ale... Jakby po nim nie widzę takiej fascynacji tym światem, jaką widzę po tobie, bo jednak mam wrażenie, że się mimo tego, że dostałeś po głowie, bo zrozumiałeś, czym jest game dev i jak jest ciężki, to cały czas, że się jeszcze nie sparzył tym wszystkim. Cały czas cię to chyba jeszcze jara i cały czas też...
Wiesz co, robić. Powiem ci tak, to całkowicie szczerze, to oczywiście ma swoje granice, ponieważ to jest odpowiedzialność, którą bierzemy, to są ludzie, którzy są dookoła nas i jest kwestia tego, jak, wiesz... Jak to jeszcze będzie wyglądać, ile to potrwa, kiedy, czy przyjdzie załamanie, czy damy radę, czy przetrwamy, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ no, te indyki
są ciężkim kawałkiem.
No to jest ciężki kawałek chleba, nie? To jest naprawdę ciężki kawałek chleba i w momencie, kiedy mam pracę twórczą, powiem wam tak, doba ma 24 godziny, ileś godzin śpisz, masz czas do pracy i w momencie, kiedy już pomijam fakt tego, że ci cały czas wiatr wieje w oczy, że są kapy, ale mam, ja oprócz tego, moją pracą jest to, że ja idę i piszę kawałek i w momencie, kiedy jesteś zajechany,
te kawałki zniszczony, są słabe.
Wiesz co, może nie do końca, ponieważ w momencie, kiedy jesteś słaby, to napisz to, że jesteś o tym, że jesteś słaby.
Znaczy, to też jest...
Spróbuj ugryźć to z innego punktu widzenia i tak dalej. Rzecz w tym, że przychodzi taki moment, kiedy ty nie masz baterii.
Nie masz sił.
I po prostu ty nie jesteś w stanie niczego napisać, niczego zrobić, bo...
Bo nie jesteś w stanie stać z łóżka.
Tak, to co mówię teraz jest moc takie psychologiczno, człowieku idzie w stronę depresyjnym wręcz, ale generalnie tak to wygląda, ponieważ tak wygląda życie dorosłych osób,
tak.
Którzy się przykładowo borykają z depresją związaną z ich pracą, z ich problemami finansowymi, ze wszystkim.
Ale też wypaleniem, to jest, prawda? Bo to też jest...
No dokładnie. I wiesz, jest taki... Ja włożyłem w to bardzo dużo serca. Wszyscy, którzy pracujemy w tym, włożyliśmy w to kupę roboty, kupę czasu i tak dalej. I zależy nam, żeby to było jak najlepsze. I jedną rzecz, która jest może pocieszająca, to to, że czytając, bo już mówiłem o tym Krew pod piksele, że ci ludzie, oni na tym najwyższym levelu, oni człowieku tak samo dokładnie to przechodzą.
Dokładnie to samo, tak. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie indyków, to jest takie samo wypalenie pojawia się wśród ludzi, którzy zrobili najlepsze gry.
Nawet jak masz ten mały zespół 200 osób.
Mały zespół 200.
Prawda? To się pojawia. A jest coś, z czego musiałeś zrezygnować, wchodząc do game devu, z takiej, biorąc pod uwagę taką codzienną rutynę, nie?
To powiem ci tak, mam taką sytuację, że w momencie, kiedy wchodziłem do game devu, zaczynała się pandemia. I w momencie, kiedy się zaczynała pandemia, ucięły się moje koncerty.
Tak,
więc
tak.
Ja jakby siedziałem w domu, miałem więcej pracy biurowej, mogłem poświęcić czas na więcej rzeczy i wtedy bardzo mocno w to wszedłem. Oprócz tego miałem jeszcze taką sytuację, że byłem współwłaścicielem i współtwórcą pubu w Poznaniu, który miał być pubem nerdowskim, gamingowym, horrorowym, science fiction. Chcieliśmy zrobić to. No i człowieku, otworzyliśmy na 2 miesiące przed wybuchem pandemii pub i on umarł. I masz coś takiego, że to jest jedna z wielu cegiełek, które nie utrzymały całej budowli i masz coś takiego, że okej, to może mi w tym wyjdzie, ale to też nie idzie i masz coś takiego, że przychodzi taki moment tutaj, nie wiem ile jeszcze jestem w stanie coś uciągnąć, ponieważ ile można znieść tak naprawdę porażek, wszystkiego, co jest negatywne wokół ciebie. Wiesz, to też się odbija na moim życiu prywatnym, na tym, jaki jestem i tak dalej. Tak więc to jest na pewno dojeżdżająca rzecz. Chyba wyczerpałem temat.
Czy ja ci powiem jedno. Może jest wyczerpująca, co wiem sam z autopsji, natomiast masz z czego być dumny.
Właśnie o ten moment satysfakcji też chciałem zapytać.
To jest fajna rzecz, tak? To jest fajna rzecz. Ja nie grałem. Mita oglądałem, to nie jest moja para kaloszy. Książki nie czytałem jeszcze, ale widzę, jak jest na przykład wydana ta gra. I samo wydanie gry w ten sposób, w takiej formie, to już jest moim zdaniem miara jakiegoś sukcesu i coś, czego powinno się być.
Okej, wiesz co, powiem ci szczerze, ja jestem z tego dumny, bo wiem, ile krwi w to wrąbaliśmy. To są, człowieku, nie wiem ile nieprzespanych nocek, człowieku, stresu, wiesz, obgryzionych paznokci, wszystkiego naraz. W kulcie miałem jakby najmniejszy wpływ, ponieważ ja bardzo dawno nie grałem w gry planszowe. Tak więc Kuba, który jest jakby głównym twórcą kultu, człowieku, postawił całą mechanikę. Gdzieś się z tym dołożyłem do tego, ale jakby miałem z tym najmniejszą... Wiesz co, w ogóle fakt renesansu gier bez prądu, to jest w ogóle rzecz niesamowita i to jak te gry wyglądają, jak są pięknie powydawane tak naprawdę. I pomimo to, że mówimy o czymś tak przyziemnym jak kawałek plastiku, to ten kawałek plastiku może być w jakimś jakiegoś rodzaju sztuką, żeby to utrzymać.
Maluję figurki do Warhammera, więc wyobraź, tak? jaką mam estymę dla kawałków.
Okej, spoko.
Ja zbieram z kolei figurki z gier.
Tak, ale już pomalowane, Radziu.
Już pomalowane, już zrobione, co prawda, ale kolekcjonerki to jest taka moja pasja.
Dobra, słuchaj, chłopaki, kończy nam się
zainteresowań
czas.
Pobocznych.
Kończy nam się czas.
Musimy o muzyce jeszcze... chcieliśmy pogadać.
Już nie zdążymy pogadać o muzyce, ale zdążymy pogadać jeszcze o jakiejś twojej konkretnej wtopie i niech to nie będzie jednak mit.
To ja chciałem powiedzieć tylko, że...
Tak, żeś wyszedł, żeś się naprawdę, kurde, spalił.
Ja chciałem tylko podziękować za Wojnę Totalną, bo ten kawałek mi bardzo siadł.
Dziękuję bardzo.
Bo niesamowita sprawa.
Dziękuję
stary,
bardzo.
8 minut, ponad 8 minut takiego kawałka, gdzie teledysk jest taki, że tak to kamera płynie na słonia, wiesz, tylko i wyłącznie.
Co miał 8 minut? Ten.
Słuchaj.
Ponad każdym też miał 8 minut chyba, nie?
Oszalejesz. Nie miał? Ja wczoraj miałem opcję repeat i cały wieczór. Chciałem posłuchać więcej, wiesz, twojej muzyki, a zawiesiłem się po prostu, bo pracuję też w radiu. Zawiesiłem się na jednym kawałku, 3x8, 24 minuty z życia. Najlepiej spędzone w ostatnim czasie.
Widzisz, coś się udało.
Coś się udało.
To teraz co się nie udało? Tak, wiesz co, największa życiowa wtopa.
Wiesz co, zasadniczo jak miałem przygotowanego taki pod game.
Proszę cię bardzo, może...
Mogą być dwa.
Dobra, to może na drugi gdzieś mi przyjdzie do głowy, jaki był pierwszy gamingowy, to na pewno nie zrobienie early accessu. Mhm.
To i jest, wydanie gry nie w early accessie.
Dokładnie, ponieważ my...
O, to byliśmy, były zarzuty nawiasem.
Wiem, i dlatego w którymś momencie podniosła się ta skala, ponieważ w momencie, kiedy wchodziły kolejne patche podnoszące, wiesz...
Jakość gry.
Poprawiające dokładnie mechanikę i tak dalej, cokolwiek. Wszystkie, wiesz, błędy, które, wiesz, się wypieprzały do systemu, chociaż aż tak źle nie było chyba. To był nasz błąd. Najlepsze jest to, że w ekipie był jedna osoba, która przez cały czas stała z palcem do góry,
I mówiła o tym, tak?
Mówiła o tym, człowieku. Ale wiesz co, nie chodzi o to, że nikt nie słucha ze względu na ego.
Ja wiem,
czy
to jest masa,
to
która...
Jest koniec. To jest tak. Lawina...
Której się nie da opanować.
Tak.
Ja chciałem powiedzieć ładniej, że to jest taka trudna do opanowania masa.
Jesteś bardzo dyplomatyczny, wiesz co, w tym odcinku, jak nie ty.
Bardzo się staram być dyplomatyczny. Umówmy się, że Majka nam wyczerpała, że tak powiem, potencjał na bycie niegrzecznym. Wojtek się dzisiaj bardzo starał, więc tak, też jest dobrze. Tak. Słuchaj, ja ci powiem tak. Wytrwaj w tym, bo pierwsze projekty się rzadko kiedy udają. I
no, zdaję sobie z tego sprawę.
Jak już żeście weszli w to tak głęboko, to i wam się to udaje, bo wam się to udaje, ewidentnie wam się to udaje. Może wam się to nie udawać jakoś super finansowo i spinać, ale wygląda na to, że idziecie w jakąś konkretną drogę. Ja wam powiem tak, zagrajcie w Mita, bo Mit jest fajną giereczką taką prostą. Jeszcze zdaje się, że jest dosyć tani.
Tak, jest dosyć tani. Jeżeli mogę coś powiedzieć marketingowego jeszcze, to tak. Zapraszam was na zbiórkę, na Wspieram To, bo cały czas teraz ścigamy się do tego, żeby uzbierać na naszego FPS-a. Czyli kontynuację. A tak prywatnie to dziękuję za te słowa, bo szczerze, z całego serca, bo skoro też gdzieś liznęliście temat gier, od zaplecza.
Troszeczkę tak się zdarzyło parę razy. Tak.
Był taki, jak się nazywa ta gra? Days Gone. Jak wyszło Days Gone, to wiara bardzo mocno psy wieszała na Days Gone, że tam były jakieś rzeczy popieprzone i tak dalej. I ja już wtedy jakby widziałem, jak to wygląda od drugiej strony i sobie myślałem, pieprzycie.
Wiecie, to jest super giereczka.
Rozrywka jest ideolo, nie wiesz o co. Tak więc mam już coś takiego.
Wojtku,
w takim razie dziękujemy ci serdecznie za rozmowę.
I trzymamy kciuki.
Dziękujemy wam serdecznie za to, że żeście z nami znowu spędzili te 44 niezapomniane minuty śmiechu, interesujących wiadomości, Radosława Nałęcza,
Tadeusza Zielińskiego.
I do widzenia.